Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie. Inflacja z każdym miesiącem z nowym rekordem. Ceny w tym samym kierunku. Nie chce być taniej. Czy ten wzrost ma jakieś swoje granice? Inflacja, ceny paliw. Co jeszcze i dlaczego? Naprawdę wszystko da się wytłumaczyć wojną w Ukrainie? A może wojna to dobra, choć brutalna wymówka? Jest wojna? Musi być drogo. Spotyka się dwóch starszych panów, żeby pogadać o cenach. Już nie tylko paliw, ale w ogóle o cenach. Czy dzisiaj, jak popatrzysz na każdą właściwie możliwą półkę sklepową, czy nawet nie tylko półkę sklepową, ale na usługi i tak dalej, i widzisz, że te ceny właściwie rosną i rosną i rosną, zastanawiasz się też, czy już nie, bo masz większą wiedzę niż ja. Gdzie jest granica wzrostu?
Zastanawiam się. Jestem ciekawy. Wiesz, żyjemy w takich czasach, w których, powiem szczerze, ja się nie spodziewałem, ale nie tylko ja, mam wrażenie, że wielu osób się nie spodziewało, że w ogóle dożyjemy takich czasów, no bo też mało kto się spodziewał, że wybuchnie wojna na całego tuż za naszymi granicami, prawda? A niestety wybuchła. Więc z jednej strony jako taki zwykły konsument to mnie to niepokoi, bo dzisiaj na przykład zapłaciłem rachunek za prąd i sobie tam na tej stronie internetowej porównałem, ile zapłaciłem rok temu. I to widać. Widać różnicę jednak dość sporą.
Ale ile w procentach? To jest 30, 40?
Tak, jakieś tam 35% więcej. Dostałem w ogóle wyrównanie ze spółdzielni, jeśli chodzi o opłaty za centralne ogrzewanie i za gaz. I nigdy w życiu nie dostałem takiego wyrównania. Więc
tam... Ale wyrównali bo co?
Poczuli nie, no bo się... to jest tak, że płacisz zaliczki w spółdzielni mieszkaniowej, które są wyliczane na podstawie czegoś tam.
Estymacji.
Estymacji, jakieś przeszłe zużycie i tak dalej.
Czyli oszczędzasz.
I potem jest jakoś to mierzone rzeczywiste zużycie i przychodzi ci wyrównanie, więc albo...
Hirsch był grzeczny,
albo miałeś za dużo i masz zwrot, albo miałeś za mało i masz tam niedopłatę i to się zdarza, tam stówka w tą, stówka w tamtą, a teraz dostałem, słuchaj, tak pod 900 zł. Muszę dopłacić.
A dopłacić?
Dopłacić muszę,
czyli
tak.
Byłeś niegrzeczny.
Byłem niegrzeczny i tak wystraszyłem ten gaz i to ciepło, że one wzięły i podrożały.
Boż ty.
No,
no dobra, to mamy gaz,
więc
mamy
rzeczywiście,
prąd.
Więc widać coraz wyraźniej, mam wrażenie to, że wszystko jest coraz droższe.
A nie masz, Rafał, takiego poczucia, że wielu ludzi, którzy robią biznes, powiem to, choć może się poczują obrażeni, ale odpiło wrotki, myślą sobie tak, słuchajcie, pod hasłem wojna może się kryć naprawdę sporo. Mamy inflację, mamy wojnę. Tam, gdzie zastanawialiśmy się do tej pory, czy ceny podnosić, przestańcie się zastanawiać. Podnosimy, łykną, bo nie mają wyjścia.
Tak, tylko ja mam problem z tym, jak to mam oceniać, bo z jednej strony to jest jakby racjonalne, no bo mam wrażenie, że zasada klient nasz pan nie została wyrzucona na świetnik i dalej obowiązuje. I jeśli ten klient się na to zgadza, no to czemu nie? Wiesz, z jednej strony mamy dane statystyczne mówiące o tym, że inflacja już jest dwucyfrowa, jest najwyższa od ponad 20 lat, a w marcu w stosunku do lutego ceny poszły w górę o ponad 3% z miesiąca na miesiąc. Cel inflacyjny NBP to jest 2,5% w rok, a tu mieliśmy w miesiąc 3,2. Więc ostatni raz w ciągu jednego miesiąca ceny o ponad 3% urosły w 1996 roku, jak był premier Józef Oleksy.
Świętej pamięci. Tak.
Więc tutaj sytuacja jest naprawdę niezwyczajna, ale z drugiej strony są też dane statystyczne z tego samego GUS-u, które mówią o tym, że średni poziom wynagrodzeń rośnie w Polsce też o 11% rok do roku. Jednak jest coraz więcej takich miejsc, takich przedsiębiorstw, w których ludzie dostają jakieś tam podwyżki. Jak się w różnych badaniach robionych wśród przedsiębiorców są pytania na przykład o tym, czy zamierzasz podnosić wynagrodzenia i rekordowo dużo przedsiębiorców odpowiada, że tak. Znaczy jak gdyby podejrzewam, że nie dlatego, że nagle zmienili swoją filozofię, ale pewnie nie widzą wyjścia też za
tylko
bardzo.
Z drugiej strony
muszą utrzymać tych ludzi w pracy, bo za chwilę ktoś im ich podkradnie.
No,
nie?
Ale jeżeli masz wzrost pensji powiedzmy o te 10, a inflacji o więcej niż 10, no to i tak suma summarum jesteś...
Tak, ale mówię, że to się napędza nawzajem, wiesz, więc jeśli pytasz, gdzie tutaj jest granica. Koniec, no to nie widać tej granicy, bo cały czas ludzie mają też jednocześnie trochę więcej pieniędzy w kieszeniach. Nie wspominając już o tym, że przybyło nam 2 miliony konsumentów właśnie zza wschodniej granicy. Może nie całe 2 miliony, bo tylu przekroczyło granicę, ale też z drugiej strony spora część pojechała dalej na zachód. Te estymacje ekspertów od migracji mówią o tym, że być może jakieś 1,5 miliona. Z czego połowa to dzieci, więc tak naprawdę no, niecały milion, ale to i tak jest dużo, nie? Więc to też ten dodatkowy popyt na rynku ze strony konsumentów może się przekładać. Z drugiej strony mamy coraz bardziej rosnące stopy procentowe, znaczy kredyty są coraz droższe, więc raczej w tej chwili zdecydowanie mniej ludzi bierze kredyty ratalne, firmę, nie wiem, kupuje telewizory na raty i tak dalej, więc ten wzrost stóp procentowych z kolei nam ten popyt troszeczkę hamuje, ale widać z tych ostatnich danych, że to nie wystarczy. I jeśli one będą rosnąć, te stopy procentowe, jeszcze bardziej w górę,
a wszystko na to wskazuje,
to być może się uda powstrzymać inflację, ale przy okazji powstrzymasz aktywność gospodarczą, bo tak się dzieje przy bardzo wysokich stopach procentowych, to oznacza, że zakończymy etap inflacji w polskiej gospodarce recesją po prostu i kryzysem, bo może się okazać, że już się inaczej nie da, bo już ta inflacja...
A tam się nie da. No widziałeś dane z Turcji, 60 ile tam, 2% inflacja wynosi
to jest,
i żyją.
To jest scenariusz alternatywny, bo jeden scenariusz jest taki, że po prostu bardzo chcemy obniżyć tą inflację, bo nie jesteśmy do niej przyzwyczajeni i obniżamy ją za pomocą recesji, co oznacza, że niektórzy z nas niestety stracą pracę. Tak. Bo na tym polega między innymi recesja. I generalnie biedniejemy, nie? Biedniejemy, mamy mniej pieniędzy, to mniej wydajemy, a jak mniej wydajemy, to ceny przestają rosnąć w końcu. Ci wszyscy, którzy do tej pory myśleli, a jest wojna, to mogę podnosić ceny tak bardzo jak chcę, nagle widzą, że ubyło klientów, że coś się stało i stwierdzają, że to może jednak już nie będę dalej podnosił cen, bo w ogóle nie będę miał sprzedaży i potem zaczyna się proces obniżania cen i znika inflacja. Natomiast drugi scenariusz jest właśnie takim scenariuszem tureckim, czyli to jest taka gospodarka, w której właściwie od wielu, wielu lat inflacja jest na poziomie właśnie 10%, 8%. Oni jak mają dobre czasy, to mają inflację 8% i z tym żyją. I mam wrażenie, że inflacji dwuprocentowej to się tam nikt nie spodziewa i nawet nie wyobraża. I teraz akurat mają ciężkie czasy, więc im podskoczyła do 60. Ale nawet jakby zrobili wszystko, żeby ją obniżyć, to ją obniżą do 10, pewnie i nie niżej. No bo w Turcji ta inflacja jest od zawsze praktycznie na wyższym poziomie. I oni z tym żyją jakoś tak sobie, to jest kwestia też jakiegoś nastawienia się, nie? Jak przez całe życie widzisz, że inflacja jest 8%, to uważasz, że
naturalne.
Okej, no to już tak musi być, nie? No wiem, akurat tylko... u nas inflacja jest 8%.
Zobacz, żyjemy...
I my możemy wejść na tą ścieżkę i po prostu możemy przez wiele, wiele lat żyć z podwyższoną inflacją.
I co, cel inflacyjny ustawiasz sobie na 9 i koniec, albo na 8, tak? A nie na 3 czy tam 2.
Nie, chyba jest trochę niższy. Teraz nie pamiętam, jaki jest w Turcji.
Albo w ogóle nie masz celu. Nie, myślę o naszym, że wtedy po prostu wiesz, że to będzie trwało, więc musisz podnieść siłą rzeczy, jeśli w ogóle jeszcze będziesz się tym przejmował.
No, to już jest wtedy taki akt kapitulacji, prawda, no. Jeśli to robisz, co pewnie by się rynki finansowe wystraszyły, złoty by zaczął się osłabiać. To jest dodatkowy czynnik ryzyka, że jak już zaczynasz tolerować to, że żyjesz w gospodarce z podwyższoną inflacją, to może to jakoś tam negatywnie wpływać na przykład rynek walutowy, a jak złoty traci na wartości, no to jeszcze bardziej napędza tą inflację, więc tutaj też może się zrobić takie błędne koło. Wiesz, z tą inflacją jest tak, że tak właściwie ona jest tak trochę jak taka duża łódź. Płynąłeś kiedyś łodzią po rzece, kajakiem,
tak.
Nie? Kajakiem na przykład
tak.
Po rwącej górskiej rzece.
Tak.
Bardzo fajna rzecz.
Jest fala i?
I to jest tak, że jak widzisz, że płyniesz na jakiś kamień, to musisz odpowiednio wcześniej zacząć machać, żeby zdążyć go ominąć. Bo jak w ostatnim momencie zaczniesz, to już nie zdążysz, bo istnieje dość duży okres, który upływa od momentu, jak zaczynasz wiosłować, do momentu, aż ta łódka faktycznie zmieni kierunek.
Za mnie wiosłuje Glapiński, więc ja się nie boję w ogóle.
A do tego w tej rzece jeszcze masz dodatkowe czynniki, na które nie masz wpływu. Nie? Na przykład może być jakaś płycizna, może być albo jakieś inne nurty, jakieś wiry i tak dalej. Więc mniej więcej to obchodzenie się z inflacją jest taką samą, dość podobną sytuacją, czyli musisz robić dużo różnych rzeczy właściwie z wyprzedzeniem i dmuchać na zimne, a potem może się okazać, że zupełnie niepotrzebnie to robiłeś.
Tylko zobacz, w przypadku łodzi wiosłowanie może pomóc, nie? Poza tymi innymi czynnikami. Natomiast jeżeli mówimy o tego typu sytuacji inflacyjnej globalnie, to są jakieś kraje, widzisz to na przykład, które wiedzą, co robić, żeby jej uniknąć? Czy to jest tak, że
nie,
każdy
nikt nie unika inflacji?
No właśnie, wiesz.
My w ogóle mamy inflację, przekroczyła nam 10%, ale Litwa ma na przykład 15%, a Estonia już ma tam pod 14%, więc nawet nie mamy najwyższej inflacji w Europie. Swoją drogą jest też taki dość popularny pogląd, mam wrażenie, że on jest dość popularny, że mamy tą wysoką inflację od, jak to się mówi, drukowania pieniędzy. To też proszę zauważyć, że tak właściwie...
Czyli strefa... pandemicznego, tak? Jeszcze? Czy?
Tak. Mhm. Tak naprawdę strefa euro jest zaprzeczeniem tej, znaczy jest dowodem na to, że ta teza nie jest prawdziwa, ponieważ Europejski Bank Centralny drukuje pieniądze w całej strefie euro, więc gdyby to był główny czynnik, to w całej strefie euro ta inflacja powinna być podobna, nie?
Nie,
a we Francji jest 5%, na Litwie jest 15%. A tu i tu jest ten sam Europejski Bank Centralny i tak samo drukuje. Nie? A jednak są zupełnie inne stopy inflacji, co pokazuje, że jednak tam jest cała masa różnych innych czynników, często nawet ważniejszych niż to. Albo na przykład też jest pogląd, że wybuchowi inflacji sprzyjają ujemne stopy procentowe, które też, że nie powinny być zbyt nisko, nie? No więc też proszę zauważyć, że najniższą inflację w Europie ma Szwajcaria. Oni nawet 3% jeszcze nie sięgnęli, mają 2,5% chyba teraz. Szwajcaria, która jednocześnie ma najniższe stopy procentowe na świecie. Minus 0,75% i w ogóle nie zamierzają ich podnosić. I jak to wytłumaczyć w świetle tej teorii, tak, że im niższe stopy procentowe, tym gorzej. Jest państwo, które ma najniższe stopy na świecie i ma najniższą inflację też. Więc właściwie gdyby chcieć to jakoś uogólniać, to można by dojść do wniosków odwrotnych. Tylko one też byłyby błędne, bo prawidłowy wniosek jest taki, że to wpływa cała masa różnych rzeczy, które się kotłują i mieszają ze sobą. Tak, tak jak w górskim strumieniu właśnie. I jest wojna oczywiście i wcześniej była pandemia i ta pandemia spowodowała różne zakłócenia podażowe i to nie zdążyło minąć tak właściwie.
Nie zdążyło,
to się nie zdążyło dojść do normy i teraz mamy kolejne, więc sytuacja
tylko patrząc
się
po różnych
pogarsza.
Produktach, które cholernie drożają, no to samochody urosły o ponad 40%, nowe samochody, nie? Czy widziałem jakieś takie dane?
Tak, i używane też. No, i mój używany samochód jest droższy niż rok temu.
Okej.
Okay. Jak wino.
No, natomiast to jest coś takiego, na co też całe zaburzenie łańcucha dostaw wpłynęło i będzie jeszcze wpływało przez minimum półtora roku, nie?
Tak.
Więc to jest też coś takiego, co się nagle nie zmieni. Myślę sobie o tych czynnikach, które potrwają chwilę dłużej niż wojna. I trochę ich będzie. Jakby tu nic nie wskazuje na to, żeby 22 był spokojniejszy. Może w końcówce, ale 23 gdzieś tam jest jakiś horyzont w ogóle, o którym ekonomiści mówią, słuchajcie, przetrwamy końcówkę 22, przyjdzie 23 i się uspokoi. Czy jeszcze nie?
Mówią o takim horyzoncie. Ale to nie jest 23. Sorry.
Co ty gadasz?
24, jeśli już. Teraz mówimy o Polsce,
no,
czy o świecie?
Znaczy w ogóle. No,
jeśli chodzi o Polskę, to mamy tarczę antyinflacyjną. Ekonomiści mówią, że gdybyśmy nie...
Czyli nie możemy jej znieść wcześniej.
To raczej w drugiej połowie.
Dobra. Natomiast bogaty kraj, że go stać tak trzymać.
Natomiast spora część ekonomistów jakby nie patrzy na te wybory nawet, ale zakłada, że ta tarcza antyinflacyjna utrzyma się do końca tego roku i od początku 2023 zostanie zniesiona, co będzie oznaczać gwałtowny wzrost podatków na paliwo i na prąd. W 2022 roku mamy wysoką inflację, bo jest wojna i jeszcze nie zdążyły zniknąć te impulsy, które były wcześniej, a w 2023 dochodzi ci kolejny impuls polegający na tym, że znika tarcza, więc automatycznie wzrost podatków powoduje pewnie kolejny wzrost cen paliw właśnie, tak? Chyba, że rząd zdecyduje się na takie wychodzenie z tej tarczy stopniowe, że nie robimy za jednym zamachem wzrostu podatku z 8% do 23% VAT-u, tylko w styczniu z 8 na 10, w lutym z 10 na 12. Wiesz, to można rozpisać na wiele miesięcy, nie? Żeby to się jakoś tak bardziej płynnie po gospodarce rozchodziło, ale tak czy inaczej będzie to oznaczać za każdym razem presję na podnoszenie cen, więc w kolejnym roku możemy mieć wysoką inflację ze względu na to, że znika tarcza antyinflacyjna właśnie, więc tak naprawdę to wszystko będzie za nami już dopiero w 2024.
Jest sposób.
Więc mamy parę lat przed nami z wysoką inflacją.
Nie zmieniamy rządu i oni nie mają powodu cofać tarczy. Oni mówią, wiem, bardzo dziękuję, że nas wybraliście, to tarcza zostaje. I już.
Wiesz, w ogóle inflacja to
bolesne, ale jest.
Inflacja to jest takie zwierzę polegające na tym, że porównujesz ceny z tym, jakie one były rok wcześniej. Z rok do roku zawsze. Więc siłą rzeczy tarcza antyinflacyjna po 12 miesiącach nie ma żadnego sensu już. Bo ona ma sens tylko wtedy, jak porównujesz ceny z okresem, kiedy nie było jeszcze tarczy.
Jasne.
Jak ona już jest 13 miesięcy, no to 12 miesięcy temu ona też już była. No to ona już w tym momencie nic nie daje. Ona działa 12 miesięcy maksymalnie tylko, więc właściwie. Chyba, że po 12 miesiącach dokonujesz kolejnej obniżki, kolejnych podatków, ale to nie wiem, czy aż tak daleko się posunie.
Nie, aż tak nie.
No tak naprawdę najbardziej skutecznym i obiecującym sposobem na obniżenie inflacji niestety jest kryzys gospodarczy i recesja i wzrost bezrobocia, który oznacza, że ludzie mają mniej pieniędzy, boją się, nawet jak mają te pieniądze, to ich nie wydają, tylko liczą je 3 razy, odkładają na czarną godzinę i jedyny pozytyw takich złych czasów jest taki, że ceny przestają rosnąć. Wtedy rzeczywiście znika inflacja. Pytanie, co jest gorsze tak naprawdę? Czy wolisz mieć 10% inflacji, czy wolisz mieć 10% bezrobocia?
Zależy od pensji.
W państwie. Zależy od tego, czy to ty straciłeś pracę, czy twój sąsiad.
Tylko z drugiej strony zobacz, jak mówimy sobie nawet o inflacji, no to śmiało kładziemy na stół 3-4 lata z dużą inflacją. Natomiast jak mówimy o takim kryzysie, gdzie ludzie tracą pracę, nie chcą kupować, nie chcą wydawać, no to trwa te aż tak długo, czy raczej wiesz?
Może trwać parę lat. A poza tym, niestety, stawiając tak sprawę, czy wolisz 10% bezrobocia, czy 10% inflacji, można by z łatwością powiedzieć, że wolisz 10% inflacji, bo w sumie, o Jezus, no tam trochę będą drożały rzeczy, przyzwyczaisz się do tego. Jeśli będzie cały czas wzrost gospodarczy i dobra koniunktura, no tak, to zarobisz tak. Może nawet na to, nie? Natomiast niestety tą paskudną cechą inflacji jest to, że jak ona przez odpowiednio długi czas wynosi 10 czy więcej procent, to siłą rzeczy w końcu doprowadza do kryzysu. I wtedy masz przez chwilę i 10% inflacji, i 10% bezrobocia. I dopiero potem ta inflacja zaczyna spadać. Czyli wysoka inflacja pozostawiona sama sobie, bez opieki, i tak doprowadzi na końcu do wzrostu bezrobocia i wtedy masz podwójne bagno. Nie? Dlatego trzeba pilnować.
Jak pilnować, skoro tak jak mówisz, nie ma w sumie dobrych narzędzi na to, żeby pilnować.
Nie ma.
Trzeba ryzykować, próbować, kombinować. A Szwajcarzy co robią, że mają taką sytuację piękną?
Do pewnego stopnia nie wiadomo i to też jest dość duża zagadka. Natomiast Szwajcarzy mają tą cechę charakterystyczną, która nazywa się frank szwajcarski, który jest postrzegany na całym świecie jako tak zwana bezpieczna przystań. A jak waluta ci się umacnia, to to działa antyinflacyjnie, bo wtedy wszystkie rzeczy z importu tanieją, nie? Jak masz mocniejszą walutę. I Szwajcarzy mają tak, że jak tylko robi się gorzej na świecie, jak tylko pojawia się gdzieś jakieś zagrożenie, nowe ryzyko, to franki drożeją wtedy. A ostatnio żyjemy w czasach, że co chwila pojawia się jakieś nowe ryzyko i zagrożenie, więc ten frank cały czas jest pod presją do tego, żeby drożeć. I to, mam wrażenie, w największym stopniu ich chroni przed inflacją właśnie, ten coraz mocniejszy frank. I oni cały czas mówią, że on jest za mocny, że on im psuje, oni go nie chcą aż takiego mocnego i im psuje gospodarkę, bo z jednej strony to ich chroni przed inflacją, ale też ich gospodarka bardzo słabo się rozwija. Tam wzrost gospodarczy jest niewielki, oni chcieliby rozwijać się szybciej i do tego by im się przydał słabszy frank z kolei. Nie mogą tego osiągnąć, więc na to narzekają, ale realia są takie, że on jest mocny i PKB w Szwajcarii rośnie o 1%, ale z drugiej strony inflacji też nie mają. Inflacja ze wzrostem gospodarczym często idą w parze. To się nazywa, że się gospodarka przegrzewa, nie? Rośnie szybko, 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 tak szybko, że aż w tym momencie ten mechanizm polegający na tym, że produkujemy coraz więcej, więc zarabiamy coraz więcej, więc mamy coraz więcej pieniędzy, więc wydajemy coraz więcej, a jak wydajemy coraz więcej, to ceny mogą rosnąć. To przez jakiś czas się kręci dobrze, wszyscy za wszystkimi nadążają, ale w pewnym momencie ta podaż zaczyna nie nadążać za popytem i wtedy pojawia się inflacja, nie? I wtedy, żeby ją zniszczyć, no to musisz zniszczyć popyt.
Albo zaapelować do ludzi, żeby nie kupowali. Może to zadziała.
Można.
Że wiesz, ty ze swoim autorytetem powiesz, słuchajcie, szanowni słuchacze,
przynajmniej
wy...
Zaapelujmy.
Nie kupujcie paliwa za dużo.
Niczego nie kupujcie. W ogóle starajcie się kupować jak najmniej różnych rzeczy.
Dobra. I tak przez rok i zobaczymy, co będzie, okay?
Najbardziej drożeją paliwa i żywność, więc starajcie się nie kupować paliw i żywności.
Nie jedzcie. Po jaką cholerę w ogóle się obżerać? Ja myślę, że jest jakaś nagroda od NBP, że my wpłynęliśmy na inflację. Może się tak okazać.
Jest dużo różnych nagród.
Trafimy do zarządu,
zwłaszcza jak jesteś w departamencie jakimś tam. Tak.
Nie, my się polecamy serdecznie NBP-owi, natomiast no, przyszło nam to tak jakby spod małego palca i może zwyczajny apel dwóch prostych podcasterów sprawi, że no, zapanujemy nad tym jakoś tak i już. Tego się będziemy trzymać i sprawdzimy to sobie za rok, tak? Czyli widzimy się, szanowni słuchacze, 5 kwietnia 2023 roku. I potem nas rozliczą.
I słyszymy się.
Wcześniej w ogóle nie. Musimy milczeć, nie pokazujmy się nigdzie i zobaczmy, musimy wiedzieć, czy to będziemy w stanie eksportować taki pomysł na walkę z inflacją, czy nie. Ale tak całkiem serio, gdybyśmy się powstrzymali przed różnymi takimi rzeczami, to musiałaby być duża skala, nie? Żeby
no,
to wpłynęło.
Musiałaby to było być. Chętnie bym to zaobserwował, bo żyjemy w ciekawszych czasach, a to by oznaczało, że stają się nawet jeszcze ciekawsze, najciekawsze wręcz. No ale nie, w ten sposób chyba się nie da. No niestety, no, inflacja jest wtedy, jak jest popyt większy od podaży generalnie. Żeby jej nie było, musisz zniszczyć popyt. Ewentualnie możesz zwiększyć podaż, ale do tego potrzebne są inwestycje. To trwa długo, kilka lat, a do tego, żeby były inwestycje, to też, wiesz, jakiś klimat inwestycyjny by się przydał, zasady praworządności by się przydały.
Nie, zaczyna się po prostu. Przepraszam, słuchacze, za to. No, już się zaczyna praworządność. Powiedział premier niedawno, nie dogadaliśmy się jeszcze, przestańcie cisnąć, jesteśmy niepodległym państwem, sami zdecydujemy, kiedy się dogadamy. Koniec.
No tak, tak.
Tam jakieś, wiesz,
kto pieniądze. To widział w suwerennym państwie obce kamienie milowe w jakimś funduszu unijnym.
Oj, amen. Pamiętajcie, nie jemy i nie tankujemy przez rok. Tylko rok i sprawdźmy, czy się uda.
Dziękujemy za twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie.
dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.